No cóż, ja również Was bardzo, bardzo serdecznie witam i pozdrawiam. Pozdrawiam bardzo serdecznie przyjezdnych, a więc tych, którzy nie uczestniczyli we wczorajszym nabożeństwie i w dzisiejszym porannym nabożeństwie. Jest to dla mnie prawdziwym przywilejem, że mogę Wam, drogie siostry, drodzy bracia, usługiwać. Zapewne pamiętacie ową wypowiedź apostoła, który powiedział, że lepszą rzeczą jest dawać niż brać. A więc jestem w tej lepszej sytuacji, że mogę Wam dawać, ale czujcie się ubłogosławieni tym, że możecie brać. Kochani przyjezdni, nie będący wczoraj, dzisiaj na porannym nabożeństwie, chciałbym Wam powiedzieć, o czym sobie tutaj do tej pory mówiliśmy. Bardzo krótko oczywiście. Mówimy o nakazie apostoła Pawła, który nakazuje wierzącym ludziom, aby byli pełni ducha. I każdy z nas powinien sobie to pytanie zadać. Czy zrobiłem wszystko, co należy do moich możliwości, by być osobą pełną ducha? By być pełnym ducha, by napełniać się obecnością ducha, by pozwalać Duchowi Świętemu na napełnianie mnie. Jednocześnie usiłowałem wyjaśnić, na czym polega pełnia ducha. Pełnia ducha nie polega na tym, jak niektórzy sądzą, że go będziemy przejmować porcjami. W zależności od stopnia naszego uświęcenia. Dziś jesteśmy bardziej w dobrym nastroju, bardziej uświęceni, a więc prawdopodobnie mamy więcej ducha, prawda? A jutro może być inaczej, a więc mamy mniej ducha. Tak może się dziać, ale nie jeśli chodzi o Ducha Świętego. Duch Święty jest osobą. Duch Święty jest Bogiem. Jeśli Duch Święty zamieszkał w nas w momencie, gdy przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako naszego osobistego Zbawiciela, to zamieszkał jako osoba w pełni. Ale problem sprowadza się do tego, iż tego właśnie Ducha Świętego, który jest świętym Bogiem i osobą, możemy w sposób dramatyczny ograniczać. Zamknąć go w klatce naszego serca i powiedzieć: Duchu Święty, tu i tylko tu. Dalej ani na krok. I pozostawać w tym zawężaniu ducha, ograniczaniu ducha. A Duchowi Świętemu rozchodzi się o to, żeby nas w pełni posiąść. I pełnia ducha polega na tym, iż Duch Święty chce nas w pełni mieć. Nie pytajmy, ile ty masz ducha. Pytajmy, ile duch ma z ciebie. I pamiętacie, rozważaliśmy różne dziedziny naszego życia, które prawdopodobnie w życiu wierzących ciągle nie są poddane pod władztwo Ducha Świętego. I dzisiaj rano, żeby skrócić, mówiliśmy, że najtrudniejszą dziedziną ludzkiego życia, o którą toczy się bój i którą nie zawsze poddajemy Duchowi Świętemu, jest nasz rozum, umysł. A przecież Biblia tak często apeluje do nas, abyśmy się przemienili przez odnowienie umysłu naszego. O nasz umysł, drogie siostry i drodzy bracia, toczy się bezustannie bój. Bo w zależności od tego, komu poddajemy nasz umysł, takimi jesteśmy. Jeśli poddajemy nasz umysł pod wpływy i inspiracje Ducha Świętego, to doznajemy przemiany ku dobremu. Jeśli natomiast ciągle Ducha Świętego ograniczamy w Jego dostępie do naszego umysłu, no to pozostajemy z umysłem nieprzemienionym. Mówimy byle co, mówimy oskarżycielsko, mówimy nieprawdę, tak, i wiele innych rzeczy możemy wtedy czynić, ponieważ nasz umysł jest nieprzemieniony. Bo w zależności od tego, czy nasz umysł jest przemieniony, czy nie, według tego postępujemy, mówimy i tak dalej. Dlatego apelowałem rano, abyśmy nasączali nasz umysł rzeczami prawymi. Rzeczami godziwymi, świętymi. Jeśli będziemy nasz umysł nasączać brutalnością ziejącą z telewizorów, ziejącą z internetu, wulgaryzmami, brudem, no to ten umysł jak gąbka to wchłania i potem to się z nas i przez nas wydostaje. A więc mniej więcej o tym sobie mówiliśmy. I mówiliśmy także, iż jedną z następną cechą przemienionego umysłu jest Irene. Czy już wiecie, co znaczy to słowo Irene, od którego wzięło nazwę imię polskie Irena? A czy są tu Ireny? Jest jedna Irena. Jeszcze jest ktoś? No i zadam wam teraz pytanie. Czy wiecie, co to imię znaczy? O, jakżeż nie, to znaczy rodzice dali wam niezwykle błogosławione imię Irena. Bo słowo Irena znaczy pokój czyniąca, pokój czyniący. A Biblia powiada, że błogosławieni pokój czyniący. Gdzież ci ludzie powinni, gdzie my, jeśli doznajemy przemiany dokonywanej przez Ducha Świętego, winniśmy czynić pokój. Wszędzie, gdzie jesteśmy. W małżeństwie. Daj Boże, żeby się to Ireny objawiało. W rodzinie, w zborze, no i wokół nas. A więc to jest za nami. A teraz chciałbym porozmawiać z wami. No i dalej dałem też przykład, bo teraz chcę do tego nawiązać. Patriarchy Jakuba, który prawdopodobnie miał problem z przemianą jego umysłu, bo na wszystkie wydarzenia w swoim życiu patrzył negatywnie, przez ciemne okulary. Nie dostrzegał w swoich przeżyciach, choć one były trudne, ale Bóg nas takimi drogami często prowadzi, nie dostrzegał w swoich przeżyciach żadnych pozytywów. Żadnych. A przecież gdyby spojrzał wstecz, popatrzył na swoje życie, mógł powiedzieć: no, z jedną łyżką znalazłem się u Labana, a wychodzę stamtąd jako jeden z najbogatszych ludzi wschodu. I tak dalej, i tak dalej. A on przecież na koniec swojego życia narzeka, że nieszczęsne było to jego życie. I czytaliśmy o tym rano. A więc jedną z cech przemienionego umysłu jest i to, że w każdym przeżyciu widzi coś, co kształtuje, co stało się z woli Bożej i co kształtuje jego naturę. I tak jak pisze apostoł Paweł, we wszystkim potrafi Bogu podziękować. Nie chodzi mi o to, nasze tłumaczenie jest trochę niezręczne, bo nasze tłumaczenie, ten wiersz tłumaczy, oddaje za wszystko dziękujcie. Mam obawę, czy ktoś, kto złamał nogę, może za to dziękować. Mam obawę, czy ktoś, komu umarła najbliższa osoba na pogrzebie, nad grobem, może Bogu dziękować. Halleluja, Panie, że moja żona umarła. No nie, tak postępować nie można. No bo to nie jest zręczne tłumaczenie, zręczne takie dosłowne albo bardziej dosłowne tłumaczenie powiada: we wszystkim dziękujcie. Nie za wszystko, ale w każdej sytuacji dziecko Boże z przemienionym umysłem może dziękować Bogu. Prawda? Popatrzcie, Paweł i Sylas nawet w więzieniu dziękowali. Oni dziękowali za więzienie, oni w więzieniu dziękowali. I Bóg zaczął dokonywać cudu. Na o czym tego wieczoru chcę mówić? Za chwilę się o tym dowiecie. A teraz przeczytajmy sobie na wstępie, ciągle mówimy o Jakubie i ciągle przy nim albo w jego rodzinie pozostaniemy. Otwórzcie w związku z tym pierwszą Księgę Mojżeszową, strona 50, pierwsza Księga Mojżeszowa, strona 50, rozdział 41 i przeczytamy sobie wiersz 50 i 51 i wiersz 52. Trzy wiersze. 50, 51 i 52. A zanim nastał rok głodu, to jest o Józefie, synu Jakuba mowa, urodzili się Józefowi dwaj synowie, których urodziła mu Asenat, córka Potifera, kapłana z On. Pierworodnego nazwał Józef Manases, bo powiedział: Bóg mi dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca mego. A drugiego nazwał Efraim, bo powiedział: rozmnożył mnie Bóg w ziemi niedoli mojej. Chciałbym, kochani, zaprosić was dzisiaj do domu patriarchy Jakuba, o którym mówimy dzisiaj od rana. Chciałbym, żebyśmy zapoznali się z atmosferą panującą w tym domu i żebyśmy jako ojcowie i matki, dziadkowie i babcie wyciągnęli z tej atmosfery, z tej sytuacji, jaka tam panowała, odpowiednie wnioski. Żebyśmy się czegoś dobrego nauczyli. Żebyśmy nie popełniali błędów, które no niestety popełnił Jakub. Czasem ludzie się zastanawiają, dlaczego Bóg jest tak bezmiłosierny i obnaża, no obnaża niekiedy bardzo drastyczne błędy swoich sług i służebnic. Ale Bóg nie czyni tego po to, żeby ich oczernić w naszych oczach. Bóg nie czyni tego po to, żebyśmy się z nich naśmiewali albo lekceważyli ich, ale Bóg, pokazując ich błędy, chce przez nie nauczyć nas, żebyśmy my tych błędów nie powielali, żebyśmy my tego samego nie robili. I tu nie chodzi o oskarżanie Jakuba, ale chodzi o to, iż Bóg chce powiedzieć: mój synu, który żyjesz wiele set lat po Jakubie, nie popełniaj tych samych błędów. Popatrz, co się stało, kiedy Jakub te błędy popełnił. A więc przypatrzmy się dzisiaj tej atmosferze, warunkom, sytuacji w domu Jakuba. Żeby się zapoznać z domem Jakuba, z rodziną i z tym, co w tej rodzinie panowało, musimy otworzyć 37 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Bo ten rozdział pokazuje nam relacje, jakie istniały w rodzinie Jakuba. I proszę, zwróćmy uwagę na 37 rozdział i zwróćmy naszą uwagę na wiersz trzeci. Na wiersz trzeci. I czytamy tu mianowicie, że Izrael, czyli Jakub, bo to było jego zmienione imię, Jakub kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się w starości, sprawił mu też długą szatę z rękawami. A wiersz czwarty powiada: bracia jego widzieli, że ojciec kochał go więcej niż wszystkich jego braci, nienawidzili go za to. Nienawidzili go więc i nie umieli się zdobyć na dobre słowo dla niego. Ojcowie i matki, jeśli chcemy mieć ład i porządek w naszych domach, w naszych rodzinach, o czym musimy pamiętać? Musimy pamiętać o błędzie Jakuba. A błąd Jakuba polegał na tym, że mając 11 innych synów, szczególną miłością i troską obdarzał kogo? Józefa. I to spowodowało pewne perturbacje, problemy w jego rodzinie. To spowodowało napięcia między jego synami, między braćmi. Nie można, nie wolno, posłuchajcie mnie, jako ojca, który już odchował swoje dzieci. Nie wolno, choćbyśmy mieli 10, 14 i więcej, choćbyśmy mieli dwoje. Nie wolno jednego dziecka ołubić bardziej niż pozostałe. Musimy ojcowską, matczyną miłością darzyć wszystkie dzieci jednako. To są nasze dzieci. To prawda, że każdy z nich może być inny, ale to są nasze dzieci. I każde z nich trzeba miłować w taki sam sposób. Bo jeśli tego nie będziemy robić, to grozi to pewnymi konsekwencjami. Jakimi? Ten hołubiony, ten miłowany, ten codziennie brany na kolana, a inne otrącane, w pewnym momencie pomyśli, że jest pępkiem świata. Tak, w pewnym momencie zrozumie, że on jedynie się tutaj liczy. Mam nadzieję, że ciebie mamusia i tatuś inaczej wychowują. On się tak patrzy na mnie, słucha z zaciekawieniem, że musiałem się do niego zwrócić. A więc, żeby to miłowane dziecko nie zrozumiało, że jest czymś, kimś wyjątkowym. A więc tym to skutkuje po pierwsze. Po drugie, skutkuje to tym, że inne dzieci, tak nietraktowane jak ten ulubieniec, ten pupil, mogą dojść do wniosku, że są źle, że nie są kochane, że rodzice nie tak je kochają, że są dziećmi tej rodziny, ale dziećmi drugiej kategorii. I to może skutkować pewnymi komplikacjami. Może po prostu dochodzić do nieporozumienia między tym umiłowanym a nimi. Czasem słyszę, jak rodzice narzekają, a w ogóle jak się narzeka na postawę współczesnej młodzieży, że jest skromna, że jest nieposłuszna, że jest ordynarna. Ale czasem się też zastanawiam, czy my rodzice przypadkiem nie daliśmy powodu do tego, że one są takie, jakie są, że oni, młodzież, jest taka, jaka jest. Zastanawiam się, czyśmy okazywali dostatecznie dużo miłości, wyrozumiałości i czy wszystkie traktowaliśmy w sposób jednakowy. Jakub niestety na to się nie potrafił zdobyć. Miłował Józefa. Józefowi sprawiał przeróżne prezenty. Natomiast tak jakby nie zauważał pozostałych swoich synów. I to spowodowało, że między nimi, to znaczy między synami, między pozostałymi synami Jakuba i Józefem nastąpiła nienawiść. W dalszym, 11 wierszu czytamy, że bracia zazdrościli tego Józefowi, że jest przez ojca inaczej traktowany niż oni. A więc czasem nierozsądni rodzice sami sprawiają, że w rodzinie następuje chaos, następuje nieporządek, istnieje nienawiść, istnieje zazdrość. Nie mówcie, że tak nie jest. Ja przez wiele lat zajmowałem się organizowaniem różnych obozowisk dla młodzieży, zlotów, kursów. I zawsze bywały na tych zlotach, kursach porady duszpasterskie. A więc siadaliśmy gdzieś w jakimś miejscu i rozmawialiśmy. I młodzi ludzie przychodzili, żeby rozmawiać z nami. Ileż ja się nasłuchałem, że tak, ta jest umiłowana, wszystko dla niej. A ja jestem w tej rodzinie jakimś niepotrzebnym zjawiskiem. A więc ileż to dzieci ma poczucie krzywdy. Ma poczucie krzywdy, że zostali przez rodziców gorzej potraktowani niż inni. Mało już teraz także spotykam się z przypadkami, kiedy uskarżają się. No, było nas dwoje, troje i rodzice wszystko przypisali tej albo tamtemu. A ja zostałam z niczym. A mnie się nic nie dostało. Albo dostało mi się mniej, albo w ogóle mi się nic nie dostało. To nie jest sprawiedliwe. Bóg nas w ten sposób nie traktuje. Bóg nas jednakową miłością wszystkich obdarza. Zgadza się? Nie kocha bardziej was niż mnie. A mnie nie kocha bardziej niż was. Jednakową miłością nas obdarza. Jezus, który umierał na Golgocie, umierał w równym stopniu za was, jak i za mnie. Za mnie, jak i za was. I to jest postawa godna, godna wzorowania się. A więc ta nie ma u Boga względu na osobę. Jakub natomiast popełnił błąd. Popełnił błąd. Józefa hołubił, Józefa wywyższał, Józefowi sprawiał coraz to nowe i lepsze prezenty, a tych synów swoich pozostałych jakby nie widział. A to przecież byli jego synowie. Nie popełniajmy tych błędów. Biblia nam na to pokazuje, na ten przykład właśnie po to, abyśmy się wzorując na Jakubie, tych błędów nie popełniali. I to spowodowało w tej rodzinie zamieszanie, zazdrość, nienawiść, gniew. I chciałbym, jeśli będziecie czytać następny raz 37 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, żebyście zauważyli, iż te błędne decyzje Jakuba doprowadziły do tego, iż bracia ani razu Józefa nie nazwali swoim bratem. Ani razu. Zawsze go nazywali tak, albo raz go nazywali tak, raz go nazywali tak, raz go jeszcze nazywali inaczej, ale nigdy nie powiedzieli, oto nasz brat Józef. Ile musiało tam być nienawiści między tymi braćmi, skoro oni nawet nie mieli serca, żeby nazwać Józefa swoim bratem. Ciągle i ciągle dochodziło do jakiejś tutaj nienawiści. Oni oczywiście byli jego braćmi, ale nigdy nie powiedzieli: Józefie, jesteś naszym bratem, jesteś jednym z nas. Nigdy. Nierozsądna postawa Jakuba do tego doprowadziła. I Bóg nas, pokazując nam to, ostrzega nas, byśmy my w te same ślady nie wstępowali. Idąc dalej, doszło do tego, o czym czytelnicy Biblii wiedzą, że pewnego razu, gdy Józef przyszedł, aby ich odwiedzić, ponieważ paśli trzody gdzieś w oddaleniu od domu, podjęli niecne zamiary wobec niego. Byli tak naładowani złością, byli tak naładowani nienawiścią do swojego brata, spowodowaną niewłaściwym traktowaniem, nierównym traktowaniem przez ojca Jakuba, iż postanowili go w pierwszej kolejności uśmiercić, zabić. Potem jednak się zreflektowali, zastanowili i doszli do wniosku, że lepiej będzie, jak go wrzucą do studni, a więc nie przyczynią się w sposób bezpośredni do jego śmierci, ale w sposób taki pośredni, wrzucą go do studni. I to zrobili. Ale nadjeżdżała karawana Ismaelitów i ta żydowska natura się odezwała. Sprzedamy go, zarobimy jeszcze na tym, a więc będziemy mieli przynajmniej jakąś korzyść z tego, że oto go sprzedamy. I faktycznie tak się stało, kiedy nadciągnęła ta karawana, wyciągnęli go ze studni i sprzedali go jako niewolnika do Egiptu. No i teraz sobie możemy wyobrazić, co się działo. Słuchajcie, on nie jechał w limuzynie. On po prostu miał ręce związane łańcuchami, przytroczony do jakiegoś wielbłąda i szedł biedak za tym wielbłądem, na którym jechali Ismaelici. I szedł po gorącym piasku pustyni. A słońce na pustyni było, prażyło niemiłosiernie. Nikt się nad nim nie litował, nikt mu nie współczuł. A więc szedł Józef jak niewolnik do Egiptu. Zdążał do Egiptu. Pokrwawione, poranione nogi, spieczone słońcem ciało i szedł biedak do Egiptu. Dlaczego? No dlatego, że bracia z nienawiści go sprzedali. Nienawiść jest, kochani, strasznym grzechem. Nienawiść jest strasznym grzechem. Powiem, że nienawiść jest pierwszym grzechem. Bo to wtedy właśnie, gdy Boży Syn został przez Ojca wywyższony, jak mówi list do Hebrajczyków, Bóg nakazał, aby wszyscy aniołowie oddawali Mu chwałę, aby się kłaniali Synowi Bożemu. Szatan, który wówczas był jeszcze archaniołem, zazdrości odmówił wykonania tego Bożego polecenia. A dlaczego to Kain zabił Abla? Zazdrości. A dlaczego to uczeni w piśmie i kapłani wydali wyrok śmierci na Jezusa. Zazdrości. Zazdrość jest straszliwym grzechem. I oto zazdrość spowodowała te cierpienia Józefa, gdy wiedziony był do Egiptu. Ale to nie koniec. Ja zdążam do tego słowa, które czytaliśmy. Ale to nie koniec. Gdy wreszcie Józef znalazł się w Egipcie, i o tym mówi 39 rozdział, już następny rozdział, gdy wreszcie znalazł się w Egipcie, został sprzedany jako niewolnik na dwór niejakiego Potyfara, dworzanina faraona. I muszę wam powiedzieć, że gdy czytam 39 rozdział, to coś niezwykłego mnie zdumiewa. Pewnie się nie domyślacie, co. Zdumiewa mnie fakt, iż po raz pierwszy, gdy Józef był w niewoli, gdy był niewolnikiem Potyfara, w wierszu drugim jest powiedziane, że Pan był z Józefem. Czyż to nie jest pocieszające dla tych wszystkich, którzy znajdują się w trudnych sytuacjach swojego życia? Czyż to nie jest radością dla tych, którzy cierpią z jakiegoś powodu, odrzuceni przez rodzinę, znienawidzeni z jakiegoś powodu? Popatrzcie, a Pan był z Józefem. Nigdy wcześniej tego nie czytaliśmy. Pan był z Józefem. I powiem wam coś więcej. Nie tylko Pan był z Józefem, nie tylko Pan był z Józefem, ale Pan, który był z Józefem, zaczął błogosławić Potyfara za pośrednictwem Józefa i błogosławić wszystkiemu, co do Potyfara należało. Wiersz 5 mówi, od tego czasu, gdy powołał go na zarządcę, to znaczy Józefa, domu swego i całego swego mienia, błogosławił Pan domowi Egipcjanina przez wzgląd na Józefa. I spoczęło błogosławieństwo Pana na wszystkim, cokolwiek miał w domu i na polu. Modlitwą mojego serca jest, Panie, uczyń mnie narzędziem swojego błogosławieństwa wszędzie, gdziekolwiek stanie stopa mojej nogi. Uczyń mnie kanałem swojego błogosławieństwa nie tylko wobec moich braci i sióstr, którzy mnie kochają, ale uczyń mnie kanałem błogosławieństwa nawet wobec tych, którzy mnie nienawidzą. A cały zbór powiedział, niech tak się stanie. Amen. Prawda? Czyż to nie jest piękne, że oto ktoś, kto kupił niewolnika, nagle uświadamia sobie, bo to o tym dalej czytamy, uświadamia sobie, że ten człowiek jest naczyniem Bożym, że Bóg przez niego przekazuje błogosławieństwo jemu, Potyfarowi, całej jego rodzinie i wszystkiemu, co do niego należy. Błogosławcie, powiada Boże Słowo, a nie przeklinajcie. Módlcie się o błogosławieństwo, nawet dla waszych wrogów. Módlcie się. Nie bądźmy zatkanymi studniami. Bądźmy otwarci, aby Duch Święty mógł przez nas dosięgać ludzi. Aby ludzie patrząc na nas byli świadomi, że Boże błogosławieństwo spływa na nas i na tych, którzy nas otaczają, i na nich. I tak to właśnie było z Józefem. A więc Potyfar był świadomy, kto jest sprawcą błogosławieństwa w jego domu. Ale nie tylko Potyfar o tym wiedział. Nie tylko Potyfar o tym wiedział, że Józef jest kanałem Bożego błogosławieństwa. Wiedział także o tym ktoś inny. Domyślacie się kto? Szatan. Szatan wiedział, że błogosławieństwo na dom Potyfara spływa ze względu na Józefa. A więc trzeba coś zrobić, żeby zatkać to źródło. Trzeba coś zrobić, żeby z tej studni nie tryskało już dłużej błogosławieństwo Boże. I chcę wam wyraźnie powiedzieć, że szatan nie atakuje tych, którzy nic nie robią. Szatan nie atakuje tych, którzy są zatkanymi kanałami i przez nich nie spływa w żaden sposób Boże błogosławieństwo. On nie ma czego wtedy zatykać. On zatykać chce I atakuje tych, co do których jest świadomy, że to są pomazańcy Pana, że przez nich spływa namaszczenie na zbór, spływa namaszczenie na rodzinę, spływa namaszczenie na sąsiadów i okolice. I diabeł dysponuje różnymi sposobami, aby zatkać kanały Boże, narzędzia Boże. Siostry, wybaczcie, kobiety, wybaczcie, nie siostry, kobiety, wybaczcie. Jednym z narzędzi, którym diabeł często się posługuje, by zatkać kanały, przez które działa namaszczenie Pana, to są kobiety. To są kobiety. Podstawił, usiłował podstawić Józefowi żonę Potyfara. Przecież ona miała swojego męża. Miała czy nie miała? Miała. Który zabezpieczał jej wszystko prawdopodobnie, czego potrzebowała. Ale nagle w niej zrodziła się dzika chuć do tego młodzieńca, jakim był Józef. No jak to zrozumieć? A jak zrozumieć taki fakt? Przed laty przyjeżdżał do nas człowiek, który usługiwał słowem. Usługiwaliśmy razem w wielu miejscach, ale ponieważ on był Kanadyjczykiem, potrzebna była tłumaczka. On miał żonę i troje dzieci, ale potrzebna była tłumaczka i daliśmy mu tłumaczkę młodszą, co najmniej o 15 lat od niego. I przez okres, kiedy go tłumaczyła w różnych zborach, w różnych miejscach, tak się w niej rozkochał, że zostawił żonę, zostawił dzieci i uciekł z nią gdzieś na drugi kraniec świata. No jak to zrozumieć? Jak to wytłumaczyć? No właśnie w ten sposób. Diabeł, jeśli chce, to kobiecie podstawia mężczyznę, a mężczyźnie podstawia kobietę. I tak się stało z Józefem. I o mało nie potknęła się noga Józefa. Ale dzięki łasce Bożej Bóg go zachował. Bóg go zachował. To znaczy, że jest możliwość odnieść zwycięstwo w momencie pokusy. Ale ja chciałbym zwrócić waszą uwagę na stwierdzenie, które jest zawarte w wierszu 12. Bo z grzechem nie można się zabawiać w kotka i w myszkę. Tak jak mówiłem wczoraj, nie można się zabawiać, bo ani się zorientujemy, jak ten mały Amalekita postawi na naszej głowie swoją stopę i dobije nas. Bo grzech ma to do siebie, że rośnie, pęcznieje, aż zupełnie pokona. W związku z tym zwróćcie uwagę, co się stało, co zrobił Józef. Józef, kiedy był nagabywany, pociągany, uciekł. Uciekajcie przed wszeteczeństwem, pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian. Tu nie ma zabawy w kotka i w myszkę. Z grzechem nie możemy bawić się w kotka i myszkę. Od grzechu trzeba absolutnie uciekać. Zgadzacie się ze mną? Myślicie, że diabeł na mnie nie polował przez lata mojej służby? Polował, zwłaszcza wtedy, gdy byłem poza domem 10, 15, 20 dni. Polował. Ale ja zawsze starałem się pamiętać, co jest napisane o Józefie. Uciekaj! Bo jeśli jeszcze chwilę pozostaniesz, będziesz leżał. A niestety znamy takich ludzi, którzy nie uciekli, ponieważ nie uciekali. Nie wolno zabawiać się, jak powiedziałem, w kotka i myszkę z grzechem. No i co myślicie? O, teraz Józefowi bili oklaski za to, że przeciwstawił się grzechowi. O tak, tak. Znalazł uznanie w oczach Potyfara, że nie spowodował wszeteczeństwa, nie wszedł w wszeteczeństwo z jego żoną. Tak, Potyfar to docenił. Nie, mylilibyście się. Nie, mylilibyście się. Jeśli uciekamy przed grzechem, to bardzo często diabeł każe sobie za to płacić. obruszony, zagniewany, atakuje. I wielu musi ponosić konsekwencje uciekania przed grzechem. A jak było z Józefem? Józef znalazł się na długie 10 lat w ciężkim więzieniu egipskim. Prawda? To mówi rozdział 39. Za ten szlachetny czyn, że nie zhańbił żony Potyfara, diabeł wtrącił go do więzienia. Diabeł ukarał go za jego święte życie. Ale mam dla was radosną wieść, która także mnie niezwykle pociesza, bo w wierszu 21 jest powiedziane, że Pan był z Józefem w ciemnościach więzienia. Halleluja. Pan jest z nami wtedy, kiedy nam się dobrze powodzi i jasno świeci słońce, ale Jego obecność odczuwamy szczególnie wtedy, kiedy ronimy łzy, kiedy łzy lecą po naszej twarzy. W śpiewniku Pielgrzyma w Addendzie w 14 jest pieśń numer 14. Jest to przebój mojej młodości. I tam śpiewamy tak. O, nie smuć się i walcz z niedolą. A potem jest następna strofa, mówi: im większy ból, tym bliżej Bóg. Czy ktoś z was może to potwierdzić? Tak, Józef tego doświadczył. Zarówno wtedy, kiedy stał się niewolnikiem na dworze Potyfara, jak i wtedy, gdy za świętość życia, za unikanie grzechu, znalazł się w więzieniu. Ale chcę powiedzieć tak, bracie, siostro, drodzy młodzi ludzie, nie poddawajcie się modom tego świata. Nie mówcie, wszyscy tak robią. A statystyki powiadają, że 12-13-letnie dziewczyny, to znaczy 50% 12-13-letnich dziewcząt już jest po pierwszym stosunku. A gdy ich pytamy, dlaczego? No bo się ze mnie śmieją w klasie, że ja jeszcze nie. Albo że ja jeszcze jako chłopiec nie. Ale to tylko zdechłe ryby płyną z prądem. Żywe zawsze płyną pod prąd. Jeśli nie chcecie przekonać, przyjedźcie do Ustronia, zobaczycie wartki, nurty Wisły. I zobaczycie, które ryby płyną z prądem, a które płyną pod prąd. Pod prąd płyną żywe ryby. A więc bądź tym, który płynie pod prąd, nie zgodnie z modą, nie z modą, ale pod prąd. I tak właśnie czynił Józef. Ale chcielibyśmy teraz wrócić już do tego zapisu, który przed chwilą przeczytaliśmy. Nie będę już opowiadał o dalszych perypetiach Józefa, o dalszych i dalszych dramatach Józefa. Ciężko mu było. No wyobraźcie sobie, ojciec daleko, bracia jacy byli, tacy byli daleko. Nikt nie wie, gdzie on jest. Stracił się Józef. A tu więzienie, a tu nienawiść, a tu odtrącenie i tak dalej. Co mógł czuć Józef? Co ty byś czuł, co ty byś czuła w takich okolicznościach? Bracia mnie nienawidzą, bracia zazdrości mnie sprzedali. Co byś czuła, co byś czuł? Ja wiem, co ja bym czuł. Nienawiść. Nienawiść. Jak mogli? Zdrajcy. Jak mogli? Wiem, że wielu ludzi zaciska w takich sytuacjach pięści, nie podaruje. Do końca życia nie podaruje. I potem popełniają morderstwa i tak dalej, i tak dalej. Co mógł czuć Józef? Mógł czuć to samo. Mógł czuć ból, piekący ból w swoim sercu z tego powodu, że tak z nim postąpiono, że tak go potraktowano. Ale przechodząc do tekstu, który przeczytaliśmy przed chwilą, mnie coś zdumiewa, coś porusza moje serce, gdy czytam te, zwłaszcza dwa ostatnie wiersze, 51 i 52. Bo oto gdy żona Józefa porodziła syna, nazwał tego syna, już czytaliśmy, Manases. Manases. To hebrajskie słowo Manases, to imię Manases w języku hebrajskim jest niezwykle wielce wymowne. Wiecie, że w języku hebrajskim nie tylko każde imię ma jakąś treść. Michał to któż jest jak Bóg. Mojżesz wyjęty z wody. I tak dalej. Abraham, ojciec wielu narodów. A co znaczy Manases? Dlaczego Józef pierworodnego swojego syna nazwał Manases? W to słowo Manases Józef niejako wlał, zainwestował stan swojego serca. To słowo Manases objawia, jaka przemiana musiała nastąpić w życiu Józefa. Bo co znaczy słowo Manases? No, znajduje się tu wyjaśnienie. Bóg mi pozwolił, dozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca mego. Brytyjskie tłumaczenie oddaje ten wiersz trochę inaczej. Dał mi Bóg łaskę zapomnieć o całym mym utrapieniu, jakiego doznałem w domu mojego ojca. Dlatego na swojemu synowi nadaje imię Manases, co oznacza, że Bóg dał mi łaskę zapomnieć o tych wszystkich utrapieniach. Czy wam się to podoba? Bo mnie bardzo. Mnie się to bardzo podoba. I rekomenduję to samo słowo Manases tym wszystkim, którzy doznali krzywd w swoich domach. A dzisiaj w domach dzieją się rzeczy, no niekiedy okrutne. Niekiedy okrutne. To jest przerażające, co się dzieje. Matki maltretują, zabijają swoje dzieci. Wszyscy wiemy, że tak się dzieje. Mężczyźni, ojcowie, konkubinat, a więc ci molestują z kolei dzieci swoich żon. Ileż tragedii się dzieje. Muszę wam powiedzieć, że na zlotach młodzieżowych, na których usługiwałem, niekiedy prosiłem, zamknijmy wszyscy oczy, bo jest to bardzo intymne pytanie i nikt nie ma prawa się oglądać, żeby nie widzieć, kto podniósł rękę. I pytałem, ile z was, drogie dziewczynki, ile z was, drodzy chłopcy, doznało molestowania w swojej rodzinie od ojca, matki, starszych braci? Ilu z was chodzi z poczuciem krzywdy, bo takich rzeczy się nie zapomina do końca życia, bo to jest trauma, która idzie za człowiekiem. Ilu z was? I muszę wam powiedzieć, że byłem zawsze drżący i przerażony, kiedy widziałem dziewczyny płaczące i podnoszące rękę ku górze. Kiedy widziałem chłopców, których okrutnie skrzywdzono. Potem się okazywało, że niektórzy z nich nawet przez duchownych zostali w ten sposób potraktowani. A więc w domu mogłeś doświadczyć różnych doznań. Mogłeś być traktowany gorzej niż wszystkie inne dzieci. I chodzisz z tą pieczęcią gorszego. I chodzisz z goryczą aż do dzisiaj. I czujesz się synem tej matki drugiej kategorii albo córką tego ojca, córką drugiej kategorii. A może ci zrobiono jakąkolwiek krzywdę. Może było tak, że rodzice cały swój dorobek przekazali testamentem komuś, a ty zostałaś bez niczego. Albo ty zostałeś bez niczego. Czy takie przypadki się zdarzają? Nie. Zdarzają. Zdarzają się takie przypadki. A więc czasem rodzice, może ze względu na wiek, nierozsądnie postąpili. Dlatego myślę, że Bóg zwrócił się do Hiskiasza, kiedy jeszcze był pełen sprawności umysłowej: rozpraw swój dom, to znaczy uporządkuj swój dom. Ja pochwalam tych, którzy nie czekają aż do deski grobowej, gdy nie będą już mieli pamięci, by dzielić to, co jakimś wysiłkiem zarobkowali i co zgromadzili. Ale póki są jeszcze pełni sprawności psychicznej i fizycznej, zwołują swoje dzieci i mówią: kochani, niewiele zapracowały moje ręce, no bo nie było takich możliwości. Ale to, co zarobiłem, to, co zgromadziłem, dzielę w sposób sprawiedliwy. Ty, córko, dostaniesz to i to, a ty, synu, dostaniesz to i to. Mądre to jest? Jak się wam zdaje? Mądre. I w związku z tym moją wolą jest spisać testament, póki jeszcze jestem pełen psychicznych i fizycznych sił, testament, którym poprzydzielam to, co według mnie powinienem wam przydzielić. I może wtedy spokojnie z tego świata odchodzić. Wiecie, dlaczego to jest takie ważne? Bo jeszcze od grobu nie odejdą i już do sądu będą oddawać, że zostali skrzywdzeni. Słyszeliście o takich przypadkach? Tak, tak, tak. Już jeszcze od grobu nie odejdą, już się będą kłócić, już będą sobie do oczu skakać i na długie lata w rodzinie zapanuje nienawiść. A to wcale nie było potrzebne. Gdyby starsi, którzy odchodzą z tej ziemi, postąpili tak, jak zalecił Bóg Hiskiaszowi: rozsądź swój dom, uporządkuj swój dom, abyś mógł spokojnie odchodząc, świadom, że nie zostawiłeś nienawiści, nie zostawiłeś w swojej rodzinie złości i gniewu. No, w każdym razie, Józef tego wszystkiego doświadczył. Doświadczył odrzucenia, doświadczył cierpienia, doświadczył bólu, ale popatrzcie, no chodził z tym jakiś czas, to go żerało, to go bolało. Gdy myślał o swoich braciach, tam w więzieniu musiał ronić łzy, jak mogli mnie tak potraktować. Ale w pewnym momencie doszedł do wniosku, że tak dłużej być nie może. Że to jemu szkodzi, a nie jego braciom. Bo nienawiść nie zżera kogoś. Nienawiść zżera tych, którzy nienawidzą. I postanowił coś Józef. Postanowił, co postanowił? Zapomnieć. To wszystko, czego doznał. No ale nie ma zapomnienia bez przebaczenia. Najpierw musiał w którymś momencie przebaczyć swoim uczniom. Prawda li? Musiał najpierw przebaczyć. A potem modlił się: Boże, daj mi łaskę, żebym nie tylko przebaczył temu Judzie i temu i tamtemu, ale żebym także to potrafił zapomnieć. Bo przebaczenie równa się zapomnienie. My, może jesteśmy, albo nie my, ludzie taki oto sposób przebaczania preferują, czy powiedzmy praktykują. Było dwie siostry. Nienawidziły się jak siostry. Nienawidziły się tak dalece, że jedna drugiej życzyła wszystkiego najgorszego. Aż stało się nieszczęście, bo jedna z nich znalazła się w szpitalu i znalazła się w stanie agonalnym, umierała. Ta druga więc pomyślała, no nie wypada jej nie odwiedzić, skoro już jutro może umrzeć. Poszła więc do szpitala, aby z nią porozmawiać. I kiedy widziała ją taką konającą, ledwo jeszcze dyszącą, szepnęła jej do ucha: wszystko ci przebaczam. Wszystko ci przebaczam. I nie tylko przebaczam. Także ci to wszystko, coś mi złego zrobiła, zapominam. I ta otworzyła oczy i uśmiechnęła się. I ta z kolei zrozumiała, że tej się poprawiło. Skoro się jej poprawiło, to odchodząc stanęła w drzwiach i kiwając palcem powiedziała, ale pamiętaj, to co ci powiedziałam, że ci przebaczam i że zapominam, odnosi się tylko do tego przypadku, jeśli umrzesz. Bo jeśli dalej będziesz żyć, to to nie obowiązuje. Tak łatwo przebaczamy tym, którzy już od nas odeszli. Tak łatwo im możemy zapomnieć, choć nie zawsze. Ale tu przecież chodzi o to, aby, jak powiedział ksiądz poeta, kochajmy ludzi, póki są z nami. Bo gdy ich nie będzie, już nie będzie kogo kochać. Ja muszę sobie także wyrzucać niekiedy, że mogłem niektórych ludzi delikatniej traktować, z miłością traktować. Ale dzisiaj niesienie kwiatów na jej grób już niczego nie załatwi. Prawda? Tak jak to powiedział Barkoczy, ja nigdy nie niosę kwiatów na groby. Daję je żywym, jeśli już daję. No tak, bo jaki sens przebaczać komuś, kto już leży w grobie? Póki więc ci ludzie są, żyją, są wśród nas, po pierwsze przebaczmy im, a po drugie odpuśćmy im. A popatrzcie teraz, urodził się, bo musimy już zdążać ku końcowi, a popatrzcie teraz na Józefa. Urodził się mu drugi syn. I drugiego syna nazwał Józef Efraim. A co znaczy słowo Efraim? Słowo Efraim jest różnie tłumaczone. Ale mnie się najbardziej podoba to tłumaczenie, które mówi, kiedy przebaczyłem, kiedy znalazłem łaskę w oczach Boga, przebaczyłem i zapomniałem wszystkie krzywdy uczynione mi w moim domu przez moich braci i ojca i może matkę, nie wiem jeszcze przez kogo. Kiedy urodził się Manases, wtedy drugiego syna Józef nazwał Efraim. A słowo Efraim oznacza, Bóg poszerzył granice moje. Bóg uczynił mnie szczęśliwym. Różnie jest to słowo tłumaczone. Bóg poszerzył granice moje, Bóg uczynił mnie szczęśliwym, a dowodem na to jest mój drugi syn Efraim. To jest piękne. A wyobrażam sobie, że on, Józef, jako ojciec, brał jednego syna na kolano, głaskał go i mówił, Manasesie, Manasesie. I tak jakby w tym samym czasie wypowiadał, zapomniałem te wszystkie nieszczęścia, tę całą tragedię, która szła za mną, bo przebaczyłem moim braciom, a więc zapomniałem, dlatego Manasesie jesteś na moich kolanach. A potem głaskał główkę Efraima. Efraimie, to dlatego, że się urodził Manases, Bóg poszerzył moje granice. Jestem szczęśliwy. Bóg mnie ubłogosławił wszelkim błogosławieństwem. Dlatego jesteś Efraim. I teraz zwróćcie uwagę, że Efraim nie urodził się przed Manasesem, tylko Efraim urodził się po Manasesie. Nie możesz być szczęśliwy, jeśli nie przebaczyłeś i nie zapomniałeś. Szczęśliwym będziesz wtedy będziesz pieścił na swoich kolanach Efraima, kiedy najpierw urodzi się w twoim życiu Manases. A więc kiedy potrafisz uprosić u Boga łaskę, abyś mógł przebaczyć i zapomnieć wszystkie krzywdy, cały ten ból, cały ten bagaż cierpienia, jaki dźwigasz na sobie od momentu może poczęcia, urodzenia się, bo może słyszałeś jeszcze jako dziecko, że jesteś niepotrzebny, że ty jesteś przypadkiem, że jesteś ofiarą przypadku i tak dalej, i tak dalej. I dźwigasz ten ciężar na sobie i idziesz z tym ciężarem przez życie i wniosłaś go do swojego małżeństwa i dźwigasz ten ciężar dalej. I powiem ci jeszcze coś więcej. No niestety taka jest prawda. Tym chciałbym już w końcu zakończyć. że jest coś takiego jak dziedzictwo. Patrzę na wasze twarze, czy mnie dobrze słuchacie. Jest coś takiego jak dziedzictwo. To znaczy dziedziczne przekazywanie. Dziedzictwo to znaczy przekazywanie pewnych nawyków, pewnych cech z pokolenia na pokolenie. Czy jest rzeczywiście coś takiego jak dziedzictwo? Może kiedyś, jak Bóg da jeszcze mi przed wami stanąć, to ten temat poszerzymy. Dziedzictwo. Mało się o tym mówi. A to jest przecież problem. Czy jest coś takiego jak dziedzictwo? Absolutnie. Jest coś takiego. Na podstawie czego mówię, że jest coś takiego jak dziedzictwo? Bo tak mówi Biblia. Bo tak mówią naukowcy. Bo wreszcie tak mówią przysłowia ludowe. Co mówi Biblia? Biblia mówi, że dziedzictwo przechodzi z pokolenia na pokolenie, to dobre, błogosławione dziedzictwo przechodzi z pokolenia na pokolenie aż do tysięcznego pokolenia. Ale może przechodzić także złe dziedzictwo. Nazwijmy je przeklęte dziedzictwo i wówczas ono idzie aż do trzeciego pokolenia. A więc Biblia o tym bardzo wyraźnie mówi. A co mówią naukowcy? Naukowcy mówią o czymś takim jak geny. Jak idziecie do lekarza, to jakżeż często brzmi pytanie, czy ktoś w rodzinie chorował na tę chorobę? A zwłaszcza przy chorobach nowotworowych. Czy ktoś z rodziny chorował, miał skłonności do tych chorób? Bo jeśli miał, to znaczy, że to przeszło w genach. Przechodzi w genach. A co mówi przyroda? Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Jaki ojciec, taki syn, jaka matka, taka córka. A więc widzicie, jest wiele dowodów na to, że jest dziedzina zwana dziedzicznością. I teraz proszę nie obrażajcie się na mnie. Proszę nie obrażajcie się na mnie. Czy zauważyliście takie oto przypadki? Dziadkowie się rozwiedli. Dzieci się rozwiodły. No i teraz wnuk i wnuczka, albo wnuk, albo wnuczka stoją przed decyzją rozwodu. Cóż to jest? Co to jest takiego? To jest przekleństwo dziedziczności. W genach to zostało przekazane. W nawykach to zostało przekazane. Jeśli nie potrafisz, ojcze, przebaczyć, pamiętaj, że twój syn będzie szedł tą samą drogą. Matko, jeśli nie potrafisz przebaczyć, jeśli będziesz nosić zadrę w swoim sercu, dlaczego mój ojciec mnie tak potraktował? Czekaj, czekaj. Za chwilę twoje dzieci będą tak myśleć o tobie. Bo to jest dziedzictwo. I wreszcie czas byłby, żeby przerwać to przekleństwo dziedziczności. Czas czy nie czas? Czy chcecie, żeby to szło? Czy chcecie widzieć następne pokolenia nieszczęśliwe, ponieważ my, rodzice, nie potrafiliśmy przebaczyć naszym rodzicom, ponieważ zawzięliśmy się i w związku z tym w genach przekazaliśmy to przekleństwo tym, którzy po nas przychodzą. Jeśli Józef przebaczył, gdy Józef przebaczył i dał tego dowód, nazywając swojego syna Manases, to Manases już nie musiał nikomu niczego przebaczać, bo to zrobił już ojciec. I nigdzie nie czytamy, żeby Manases żywił jakikolwiek żal do swojego dziadka Jakuba. Nie było takiego powodu, bo Józef przebaczył i zapomniał. To samo Efraim. Efraim jest dzieckiem wolności, pokoju, szczęścia, które nastąpiło po przebaczeniu. Jeśli przebaczysz i zapomnisz, przekażesz szczęście wolności i przebaczenia swoim następcom, dzieciom. A wszyscy my, rodzice, przecież tak bardzo byśmy chcieli szczęścia naszych dzieci, a zwłaszcza wnuków. Prawda, dziadkowie? A no właśnie. Ja też mam wnuka i mam wnuczki. O, często się modlę, Panie, błogosław go, daj mu dwunastosobne namaszczenie, aby bardziej jeszcze w mocy Ducha Świętego usługiwał niż jego dziadek. Przekazuję mu błogosławieństwo. Ale jeśli bym mu przekazywał ducha zawziętości, o, nie pozwól, bo on moją miedzę zaorał, zemści się za mnie, no to to byłaby tragedia. Mogą tak ludzie robić w świecie, ale my jako wierzący mamy pamiętać o Manasesie i o Efraimie. I moje końcowe pytanie. Powiedz mi, droga siostro, powiedz mi, drogi bracie, czy już możesz cieszyć się, że w życiu twoim narodził się Manases? To znaczy, przebaczyłaś i zapomniałeś. Powiedz mi, drogi bracie, czy możesz wziąć na kolana już Manasesa i powiedzieć, przebaczyłem i zapomniałem. A czy możesz na drugim kolanie posadzić Efraima i powiedzieć, o jakżeż jestem szczęśliwy, że mogłem przebaczyć i zapomnieć. Jakżeż jestem szczęśliwy. Bóg poszerzył moje granice dzięki temu. Nie spodziewaj się Bożego błogosławieństwa, a więc Efraima, jeśli nie urodzi się w pierwszej kolejności Manases. Najpierw musi się urodzić Manases, abyś mógł oglądać także Efraima. Nie przestawiaj. Najpierw to, ten, a potem tamten. Ja wiem, że jest to temat trudny. No ale nigdzie Biblia nie obiecuje, że życie chrześcijanina będzie gładkie, łatwe. Ktoś tu dzisiaj chyba rano czytał we wstępie do słów, do nabożeństwa, kto nie bierze krzyża swojego na siebie, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. A spójrzcie teraz na tego, którego pamiątkę śmierci już niebawem będziemy obchodzić. Spójrzcie, jak wisi na golgockim krzyżu, drwią z niego, rzucają proch na jego obnażone rany. Ty, królu żydowski, zejdź z krzyża. Innych ratowałeś, ratuj teraz siebie. I ten wyjący z nienawiści tłum. A kiedy się tłum choć na chwilę wyciszył, z jego ust padły słowa. Ojcze, przebacz im, ponieważ oni nie wiedzą, co czynią. To jest krzyż Chrystusa. To jest przebaczenie. To jest zaparcie się siebie samego. To jest zaparcie się swoich racji. To jest zaparcie się nawet swojego ambitnego, pełnego nienawiści zdania. A umarcie dla siebie samego, dla swoich racji, ambicji, a poddanie się Chrystusowi, a poddanie się Duchowi Świętemu, aby przemieniał nasze życie. Ale to mogą zrobić tylko ludzie, którzy dopuszczają Ducha Świętego do głosu w swoim życiu. Sami tego nie osiągniemy. A więc pełnia Ducha. Bądźcie pełni Ducha. Pozwalajcie Duchowi Świętemu, aby kontrolował wszystkie dziedziny naszego życia. Aby przemieniał to, co cielesne, w to, co duchowe. Czy to jest możliwe? Gdyby to nie było możliwe, Bóg by tego nigdy od nas nie oczekiwał. Bóg oczekuje od nas tylko, kochani, tego, co jest możliwe. Skoro Bóg tego od nas oczekuje, to znaczy, że jest to możliwe. Błogosławię was. Było mi tak dobrze z wami. Pastor tylko do dzisiaj mnie zaprosił. Jutro już muszę odjeżdżać. Bo gdyby inaczej było, to bym chętnie został z wami jeszcze na dłużej. Oczywiście to traktujcie jako żart dla takiego rozprężenia się. A teraz, jeśli mógłbym was prosić, to chciejmy powstać.